między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Wrzesień i początek roku szkolnego to czas wzmożonych inicjatyw religijnych. Dzisiaj w programie zaproszenie na dwa takie wydarzenia, które odbędą się w połowie miesiąca. Kolejne archidiecezjalne spotkanie młodych w Poznaniu oraz rozwijający się prężnie z roku na rok Festiwal Świętych w południowej Wielkopolsce. Zajrzymy dziś także do Akademii Lubrańskiego. Nieprzypadkowo właśnie tam spotkamy się z pisarką Elizą Piotrowską. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu.
Za niecały tydzień w Poznaniu odbędzie się szóste archidiecezjalne spotkanie młodych. Chęć udziału wyraziło już ponad 500 osób, ale nadal można się zapisywać. W programie oczywiście Eucharystia, ale także rozmowy o tych, którzy mają dawać przykład ziemskiego życia.
Spotkanie w tym roku odbywa się po raz szósty, 14 września, właśnie w święto Podwyższenia Krzyża. Krzyż będzie tym głównym tematem, który będziemy rozważali, który będziemy poznawali w czasie naszego spotkania. Nazywam się Tadeusz Baranowski, od 8 lat jestem kapłanem archidiecezji poznańskiej i archidiecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Pod tytułem naszego spotkania jest w tym roku cytat z kandydatki na ołtarze, poznanianki stulecia dr Wandy Błańskiej, która powiedziała, że kocha to znaczy ofiarować samego siebie. I właśnie w takim ujęciu chcemy pokazać krzyż, że ofiara Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijan realizuje się właśnie poprzez ofiarowanie siebie. I chcemy zastanawiać się razem z młodymi i odkrywać właśnie w jaki sposób oni sami mogą siebie ofiarować w swoim życiu, teraz, aktualnie, dla tych, którzy są dookoła nich i w tym kontekście, w którym żyją. Więc ten termin poświęcenie się może troszkę budzić taki lęk, ponieważ to jest duże słowo. Poświęcić się to zazwyczaj pewnie od razu myślimy o oddaniu życia, tymczasem to nasze życie oddajemy dla drugiego, kiedy poświęcamy mu czas, kiedy dostrzegamy jego problemy, kiedy zamiast mówić, zaczynamy słuchać drugiego człowieka. Chcemy też naprowadzić ich na ten temat poprzez podanie im przykładów świadków wiary, konkretnie tych, którzy ofiarowali swoje życie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi właśnie tutaj na naszej poznańskiej ziemi, dając im przykłady tych, którzy właśnie tutaj działali, tutaj żyli i mogą być właśnie tym przykładem. Choćby wspomniana dr Wanda Błańska, czy błogosławiona Natalia Tułasiewicz, Święta Matka Urszula Leduchowska. Ci świadkowie, którzy mogą stać się inspiracją dla młodych, właśnie dalej, aby i oni mieli w sobie to pragnienie dać z siebie coś komuś, zwłaszcza w tych czasach, kiedy bardzo mocno promowane jest takie sfokusowanie się na sobie. Doktor Wanda Błańska, która 40 lat swojego życia poświęca na pracę w Ugandzie wśród trędowatych, w sytuacji, w której nie ma nic, w sytuacji, kiedy trafia na placówkę, w której są jakieś prowizoryczne szałasy, a ona poświęcając się całkowicie dla nich poprzez swoją pracę, miłość, modlitwę, doprowadza do stworzenia ogromnego szpitala, specjalistycznej kliniki leczenia osób trędowatych, czy właśnie siostra Urszula Leduchowska, która pochodzi z rodu arystokratycznego, przygotowywana jest do tego, żeby być damą dworu, a tak naprawdę wybiera ona życie zakonne, przemierza całą Polskę i pół świata właśnie po to, aby również tworzyć tą misję towarzyszenia ludziom w trudnych doświadczeniach, aby mogli oni odkrywać Chrystusa w swoim życiu. Program rozpoczynamy o godzinie 13 od rejestracji i od razu po zapisach młodzi, którzy będą przyjeżdżali ze swoimi wspólnotami, będą zaproszeni właśnie do tego, aby w poszczególnych miejscach poznawać historię poszczególnych świadków tego ofiarowania siebie dla innych. Wspólna modlitwa koronką, konferencja, dzielenie się już dalej w grupach, aby młodzi mogli z sobą porozmawiać na ten temat, w jaki sposób mogą ofiarować siebie dzisiaj innym. Koncert, posiłek, wspólna uroczysta msza święta, a właśnie ostatnim punktem dnia, już po koncercie zespołu Nie ma go tu, będzie adoracja właśnie, aby właśnie skupić się przy Panu Jezusie i przypomnieć sobie, dla kogo tak naprawdę jest całe to spotkanie. Jeżeli pragniesz doświadczenia żywego Boga, jeżeli poszukujesz Boga w Kościele, jeżeli czasami wątpisz w to, albo jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który ma taki problem, aby się ukierunkować, czy znaleźć jakiś głębszy sens, albo jeżeli po prostu potrzebujesz takiej inspiracji, czy takiego duchowego wzmocnienia, kopa na początek tego roku szkolnego, aby właśnie mieć taki większy entuzjazm i siłę do podejmowania różnych Twoich wyzwań, myślę, że archidiecezjalne spotkanie młodych w Poznaniu na Żegrzu będzie dla Ciebie najlepszym miejscem i zapraszam 14 września.
Zapowiedź archidiecezjalnego spotkania młodych przygotował Szymon Majchrzak.
Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Słońce świeci, wicher wieje, drzewo rośnie, kogut wieje. Piękna ziemia, przyznać trzeba, ale gdzie tam jej do nieba? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Jadą wozy, gra muzyka, z kapelusza królik znika. Hokus pokus, cuda wianki, koniec naszej wyliczanki. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Thank you.
niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo.
Święty Maksymilian Maria Kolbe będzie bohaterem 5. edycji Festiwalu Świętych i Błogosławionych w Nowych Skalmierzycach w powiecie ostrowskim. Od 5 lat tamtejsza parafia pod wezwaniem Bożego Ciała organizuje cykl spotkań, warsztatów, koncertów i wystaw prezentujących postacie, które swoim życiem i charyzmatem mogą być przykładem dla dzisiejszych katolików. Danuta Synkiewicz.
Od 5 lat w naszej parafii z inicjatywy pani Marii Antczak powstała idea Festiwalu Świętych i Błogosławionych. Ksiądz Zbigniew Kruczyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Ten festiwal założenia swojego ma przedstawiać nam polskich świętych, polskich błogosławionych. Całe hasło festiwalowe dotyczące wszystkich jego edycji to jest Ecce Homo, oto człowiek. Chcemy na podstawie tego festiwalu, przy okazji tego festiwalu, pokazując świętych, ale pokazywać ich człowieczeństwo, pokazywać ich tą ludzką stronę, bo to jest bardzo ważne, ponieważ świętość nie bierze się z kosmosu. Bóg buduje na ludzkiej naturze, łaska Boża buduje na ludzkiej naturze i Pan Bóg tych świętych obdarza łaskami stosownie do ich życia, do ich charakterów, do ich pasji, do tego wszystkiego, co wypracowali i wymodlili w swoim życiu. I pokazujemy tą ludzką stronę, aby też uświadomić każdemu z nas, że każdy z nas jest powołany do tej świętości w swoich czasach, w swoim życiu i wśród tych swoich ludzi, do których jesteśmy posłani. W tym roku bohaterem Festiwalu Świętych i Błogosławionych Ecce Homo jest ojciec Maksymilian Kolbe. Tak przyznam szczerze, że trochę z mojej inicjatywy, ponieważ pani Maria jako 5. festiwal miała taką ideę, aby było 5 tych świętych i błogosławionych jednocześnie w czasie tegorocznego festiwalu. Ponieważ ja wychowywałem się gdzieś na świętości Maksymiliana Kolbe w seminarium, w czasie wykładów, to były czasy przecież, kiedy on został kanonizowany i kiedy był taką postacią bardzo znaną w Polsce, w Kościele. Dzisiaj stwierdziłem, że gdzieś ta postać świętego Maksymiliana Marii Kolbe przycichła. Przycichła może też dlatego, bo przyszli nowi święci, nowe wyzwania, nowe czasy. Jan Paweł II pięknie nam mówił o miłosierdziu Bożym, wprowadził kult miłosierdzia Bożego, prowadził nam na ołtarze świętą Faustynę, sam ostatecznie został świętym i gdzieś ten Maksymilian Kolbe odszedł jakby w cień. Z takiego pewnego sentymentu swojej młodości, swojego dojrzewania też do kapłaństwa, gdzie ten Maksymilian Kolbe mi towarzyszył modlitwie i towarzyszył w moim życiu, pomyślałem sobie, że byłoby pięknie, żeby właśnie dzięki też naszemu Festiwalowi Świętych i Błogosławionych postać tego wielkiego Polaka na nowo rozbudzić w sercach współcześnie żyjących, zwłaszcza młodzieży, dzieci, bo jest to postać nietuzinkowa.
Nie będziemy mówić tylko o świętości, ponieważ festiwal z założenia jest festiwalem duchowo-edukacyjno-artystycznym i w tych formach chcemy prezentować naszego bohatera, proponując uczestnikom tego festiwalu, którymi są zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, ofertę szeroką. Będą więc warsztaty drukarskie, ponieważ Maksymilian Kolbe uważany jest za pioniera drukarstwa i ewangelizacji poprzez wydawnictwa. Młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z życiem Maksymiliana nie tylko poprzez informacje, ale również oglądanie wystaw dotyczących życia Maksymiliana. Dzieci przedszkolne również będą miały możliwość obejrzenia filmów animowanych z Maksymilianem i o Maksymilianie Kolbe. Natomiast dorosłej publiczności proponujemy ofertę duchową w postaci mszy świętych, które będą z homiliami o świętym Maksymilianie Kolbe. Wprowadzenie relikwii świętego do naszej parafii, a to z udziałem nie tylko księdza biskupa Damiana Bryla, ordynariusza diecezji kaliskiej, ale również z udziałem ojca gwardiana klasztoru w Niepokalanowie, ojca Piotra Szczepańskiego, który te relikwie będzie do naszej parafii wprowadzał. Będzie też część poświęcona kulturze, z którą Maksymilian Kolbe zetknął się w Japonii, ponieważ, jak wiemy, zakładał również drugi Niepokalanów właśnie w Nagasaki. I żeby ten rąbek japońskiej, ta tajemnicy trochę uchylić, to proponujemy warsztaty kaligrafii japońskiej z wykładowcą japonistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, panią dr Maho Ikushimo. Będzie warsztat dotyczący symboliki japońskiej i historii kraju kwitnącej wiśni. Kawiarenka artystyczna, do której zapraszamy wszystkich uczestników, będzie właśnie w tym roku zorganizowana w klimacie japońskim. Będzie można tam obejrzeć wystawę Sumi-e malarstwa japońskiego autorstwa pani Liliany Sroczyńskiej. Będziemy mieli również wystawę, jeżeli już dotykamy kwestii wystaw, pana Mariana Kołodzieja, współwięźnia świętego Maksymiliana Kolbe, człowieka kultury, człowieka, który całe swoje zawodowe życie poświęcił scenografii, teatrom polskim, filmom, ponieważ robił do nich kostiumy. A ciekawostką jest to, że jest człowiekiem, który urodził się w Raszkowie, a szkołę, gimnazjum męskie kończył w Ostrowie Wielkopolskim, więc bardzo bliska nam tutaj postać i bardzo się cieszymy, ponieważ ta wystawa, oczywiście my pokażemy fragment tylko, ale ta wystawa powstała po 50 latach od czasu, kiedy pan Marian Kołodziej stał się wolnym człowiekiem i zaczął rysować grafiki dotyczące obozu oświęcimskiego wspomnieniowo właśnie po 50 latach. Tą wystawę udostępnili nam ojcowie z Harmenży, z centrum i klasztoru świętego Maksymiliana Kolbe. Będziemy też mieli i cieszymy się z tego, że przyjął nasze zaproszenie reżysera pana Krzysztofa Zanussiego, który w autorskim swoim spotkaniu z publicznością przybliży postać świętego, ale też pracę nad filmem, który będziemy wyświetlali po spotkaniu z reżyserem, filmem Życie za życie Maksymilian Kolbe z rolą główną Edwarda Żentary. Będziemy też na zakończenie filmu proponowali naszej publiczności koncert chóru Konin Gospel Chor i myślę, że ta jubileuszowa edycja zostanie w pamięci wszystkich naszych uczestników. Wszystkie wydarzenia są darmowe.
Zapraszając wszystkich na ten Festiwal Świętych i Błogosławionych, na tegoroczny festiwal poświęcony ojcu Maksymilianowi Marii Kolbe, chciałbym też zachęcić i powiedzieć o, myślę, bardzo ważnej rzeczy. W czasie festiwalu nie tylko będzie można zobaczyć, dotknąć różaniec, na którym modlił się święty Maksymilian Kolbe, ale na tym różańcu będzie można też pomodlić się, będzie można go dotknąć jako też takiej relikwii Maksymilian Kolbe, który przecież jest dla nas ciągle wśród panteonu świętych, tym orędownikiem, który wstawia się za nami i za przyczyną którego możemy się modlić.
Festiwal odbędzie się 13 i 14 września. Pokłosiem festiwalu będą pielgrzymki. Jedna do Niepokolanowa, a druga w maju przyszłego roku do Japonii śladami świętego Maksymiliana Kolbe. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć miejsca w kraju kwitnącej wiśni związane z polskim świętym, może jeszcze zapisać się na pielgrzymkę. Szczegóły na stronie parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.
W rodzinnym domu wszystko się zaczyna, i życie, i miłość, wspólne dziedzictwo i korzenie, z których wyrastamy. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Całuję próg rodzinnego domu. Ze względu na dom Pana budujmy nasz ten wspólny dom przez cud pojednania. Całuję próg rodzinnego domu,
Akademia Lubrańskiego. Dziś mieści się tam Muzeum Archidiecezjalne. Organizowane są ciekawe spotkania i koncerty. Od niedawna jest także pomnik założyciela Akademii, biskupa, humanisty i uczonego, który przekraczał normy swojego czasu. Żył, jak wiadomo, na przełomie średniowiecza i renesansu. Jak o tej postaci, tak ważnej i ciekawej, opowiedzieć dzieciom, podobnie jak o całej odległej epoce. Tego trudnego i ważnego zadania podjęła się Eliza Piotrowska. Z pisarką rozmawiała Grażyna Wrońska.
Eliza Piotrowska to oczywiście przede wszystkim teraz ciocia Jadzia, ale nie tylko. Ile napisała pani książek o świętych uśmiechniętych?
Ojejku, nie policzyłam, bo ja nie przepadam za liczeniem, za to bardzo lubię pisać. Być może kilkanaście już części.
No to przypomnijmy kilka.
Na przykład święty Jan Paweł II, Faustyna, Filip Neri, którego bardzo lubię, bo to był taki zwariowany święty, biskup Mikołaj z Miry, też tę część bardzo lubię.
A czy teraz jest pomysł na jakiegoś nowego świętego?
Chwilowo nie, bo z wydawnictwem Święty Wojciech wystartowaliśmy z inną serią, Dobrze być dobrym. W tej serii pojawiła się Wanda Błońska i Róża Czacka, to jest ostatnia książka. To też jest seria pisana wierszem, tak troszeczkę podobna do stylistycznie do Świętych Uśmiechniętych. No i mam nadzieję, że też się Państwu spodoba.
Ja chciałabym, żebyśmy opowiedziały wspólnie, bo ja tę książkę bardzo lubię, o biskupie Janie Lubrańskim.
Och, ta książka to było ogromne wyzwanie i pisałam ją dużo, dużo dłużej niż świętych, do których się nie musiałam się tak długo przygotowywać, bo okazało się, że nie ma zbyt wielu wiadomości na temat biskupa Jana Lubrańskiego. Akademia Lubrańskiego to była pierwsza nowożytna uczelnia wyższa w Polsce, która powstała właśnie dzięki Janowi Lubrańskiemu. Postaci zupełnie, absolutnie niezwykłej, a największy pomnik, jaki po sobie zostawił, to jest jego dzieło, to co on stworzył tutaj na Ostrowie.
Był człowiekiem światowym w całym tego słowa znaczeniu.
O tak.
Miał kontakty z humanistami we Włoszech.
Wspaniale łączył tę przestrzeń duchową z tą codzienną, z tą zwykłą prozą życia. Była to postać usytuowana pomiędzy średniowieczem a renesansem. To był człowiek taki pełni, bo potrafił żyć i on potrafił żyć w takiej równowadze i harmonii ze zrozumieniem tego, jak ważna jest doczesność i codzienność, ale jak ważny też jest duch, jak ważna jest sztuka, jak ważna jest literatura, jak ważna jest muzyka i historia również. I to potrafił świetnie połączyć. Jeździł dużo po świecie, tutaj te Włochy głównie, no bo to...
Bo był również dyplomatą,
współpracował z królami polskimi, przywiózł Zygmuntowi przecież jego żonę, Bonę Sforzę z Mediolanu, to on świetnie władał językiem włoskim, no bo w Padwie w ogóle miał swój dom, gdzie, jak odkryłam, to już jest moje odkrycie osobiste, jestem prawie że pewna, że spotykał się tam z Mikołajem Kopernikiem, który w tym samym czasie dokładnie w Padwie studiował, a Lubrański miał w Padwie mieszkanie, w którym spotykali się...
Intelektualiści. Biskup Lubrański orientował się w tym świecie i antyku, i renesansu.
On znał najważniejszych humanistów włoskich. Kto wie, może gdzieś nawet Leonarda da Vinci na szlaku spotkał, bo pamiętajmy, że to są te same czasy. I piękne jest to, że on wracał tutaj, do tej swojej ojczyzny i to, co mógł, to robił. My byliśmy pod innymi wpływami wtedy jeszcze i te nowinki włoskie, one dopiero kiełkowały, a on potrafił to pogodzić i naprawdę takie rzeczy prozaiczne, ale ja uważam, że to świadczy też o człowieku bardzo. No to, że i dachy tutaj ponaprawiał, i drogi wybrukował, i kanalizację zrobił, i powstała pierwsza toaleta na Ostrowie Tumskim.
W Akademii Lubrańskiego.
No to bardzo ważne, prawda, pomieszczenie i to też on. Dbał o muzykę, wielki księgozbiór przecież zakładał, który miał być właśnie na użytek przyszłej Akademii.
Która była tak, chlubą.
A wcale nie było tak łatwo z tą Akademią, dlatego że Lubrański był bardzo postępowy i niełatwo było przekonać Uniwersytet Krakowski, bardzo jeszcze taki średniowieczny.
Ale w tym gorszym tego słowa znaczeniu.
Dziękuję za dyplomatyczną podpowiedź. Tak jest. Nie sposób praktycznie było przekonać uczelnię krakowską do tego, żeby się otworzyła na świat, żeby zostały wprowadzone nowe świeckie przedmioty.
Wspaniała postać, która oczywiście znajduje odbicie w naukowych dziełach, ale Eliza Piotrowska napisała o Lubrańskim dla dzieci. I to uważam jest wielka sztuka.
No i to było najtrudniejsze. To było bardzo trudne. Najpierw musiałam naprawdę przeryć te materiały, do których jeszcze wcześniej musiałam w ogóle dotrzeć i potem wyłuskać z ogromu tej historii, z tych bardzo naukowo napisanych referatów i artykułów. To, co zresztą zawsze tak robię, chciałam znaleźć klucz do tej książki, bo o samej postaci Lubrańskiego jest tak niewiele, więc musiałam opierać się. Ale to też było ciekawe, na faktach, na tym, co on zostawił, na tym, co on zrobił i z tego budować postać. Ja postać budowałam z tego, co ta postać po sobie zostawiła, a nie to, co o sobie opowiedziała, jaki pomnik sobie postawiła i czy też co mówili o niej inni, bo też nie ma wcale dużo tekstów źródłowych, na których można by się oprzeć.
Proszę Państwa, opowiedzieć o biskupie, który żył kilka wieków przed nami, dzieciom, no to jest naprawdę wielka sprawa. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Po zwiedzeniu muzeum można podziwiać ogród i pasiekę, a dla utrwalenia wrażeń i wiadomości nabyć wydaną przez Akademię Lubrańskiego książeczkę o niepospolitym biskupie z ilustracjami autorki. Dzisiejsza Ewangelia wyjątkowo mocno obfituje w symbolikę, komentuje ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tę 23. niedzielę zwykłą, która rozpoczyna tydzień wychowania, obchodzony pod hasłem Wychowujmy Razem. I podczas tego tygodnia akcentujemy, że wszyscy, Kościół, szkoła, rodzice, wszyscy wychowujemy młode pokolenie. Niejako gramy do jednej bramki, żeby młodzi ludzie odzyskali wszystko to, co jest najważniejsze w ich życiu, aby odnaleźli siebie, swoje pasje, zainteresowania, a jednocześnie, żeby byli przyszłością dla całego narodu. I okazuje się, że nawet dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o odpowiedzialności za siebie nawzajem. Pewnie ją już czytaliście, ale chciałbym Wam przedstawić kilka rzeczy, które wydają mi się bardzo ważne. Pierwsze, widzimy w Ewangelii świętego Marka uzdrowienie głuchoniemego. I uzdrowienie to następuje w okolicach Tyru, Sydonu i Dekapolu, czyli w okolicach całkowicie pogańskich, wśród ludzi, którzy nie oczekiwali Mesjasza i nie oczekiwali na pewno, że do nich przyjdzie i cokolwiek zrobi. Co więcej, nie powinni nawet czegokolwiek oczekiwać od Jezusa jako Zbawiciela. Jednak okazuje się, że gdy przyjęli słowo Jezusa, gdy usłyszeli Go całym sercem, niejako dają się wychować i zaczynają wierzyć. Nie wiemy kto, w jakich okolicznościach, ani o jakiej porze przychodzi do Jezusa właśnie z owym głuchoniemym, ale prosi za Nim. Człowiek ten jedynie widział, nigdy nie usłyszał słów Zbawiciela. Nie poznał, jak wielkie są te słowa, jak dają nadzieję, wskrzeszają miłość i są przede wszystkim czymś, na co się czekało całe życie. Nigdy on tak samo nie zawołał, nigdy nie wyznał swojej wiary, bo nie potrafił. I ci, którzy proszą o łaskę uzdrowienia, to są ludzie, którzy mówią, ten potrzebuje Ciebie. Ktoś, kto przyprowadził do Jezusa głuchoniemego, niejako się za Nim wstawił. I później widzimy bardzo dokładny opis samego uzdrowienia. Jezusa, który bierze głuchoniemego na bok, z dala od zgiełku i natłoku wszystkiego, wkłada mu w uszy palce swoje, zaczyna dotykać śliną jego języka. I po co to wszystko? Sam gest włożenia komuś palców w uszy znaczał nic innego, jak to, żeby zaczął słyszeć. Ale przede wszystkim powinien słyszeć ciszę. Rozwiązanie języka, czyli dotknięcie śliną, to nic innego jako koncentracja tchnienia życia i tym samym symbol Ducha Świętego. Potem widzimy Jezusa, który patrzy w niebo, niejako modli się do samego Ojca. I tak samo najpiękniejsze, co jest, słowa, które mówi Efata, to znaczy otwórz się. I są to pewnie pierwsze słowa, które usłyszał głuchoniemy. W ciszy, bez zgiełku, bez tłumu, tylko On i Jezus. Jestem ciekawy, czy już odkryliście, jakie to ma znaczenie dla nas, tutaj zgromadzonych.
Вчинки мої були підступні, я потребую татусевих кілька лупнів, наче порохом просяклий килим, бо у човні із дном прогнилим. Вийти намагався у глибоке озеро, як навіжений гігантським бульдозером. Я спотворив свій маленький заповідник, так я поводився, як негідник. І що не трапиться повтор, хто дасть гарантію? Тому мій прокурор почав свою мантію мовчки вішати на цвяшку, бо інші теж люди, їм також важко. Тямлю, і може глибше збагнуть ці правила. Та душа моя котра в багнюці плавала, вся в немочах, якими продирається корозія. Та сили віднайду у Бозі я чую голос небесного тата, сину Ефата, сину Ефата. Я чую голос небесного тата, сину Ефата, сину Ефата. Я чую голос небесного тата, сину Ефата, сину Ефата. Я чую голос небесного тата, сину Ефата. Я здоров'ям легковажив, як почався кашель. Тепер каркас імунітету трубить шашель. Я пригадав, правду в небезпеці не виготовляють в небі спецій. Що лихо чинять смаковитим, вкусним, їсти, який будемо хоча б лусним. Та не наситить нас цей замінник, Тому прошу тату, візьми вінник, щоби сурогату вимести на мул. І як ти підійдеш до дверей уже в притул, а моє сумління глушитиме гармедер, то щоби гріх з руки мені не видер. При відчиненні ключа на повороті, хай совість залунає, як луча на повороті. А як із нею ступлю у суперечку, страсті коня запряжив уздечку. Гордині памбук, рубай кинжалом, у хворе місце скинь жало. Попече, але для користі, промовляй до моєї непокористі. Під час гарячки вилий воду зимну, знаю, буду злитися дверима гримну. Не такі вже солодкі пологиці при народженні святого пологиці. Я чую голос небесного тата, сину Ефата, сину Ефата. Я чую голос небесного тата, сину Ефата, сину Ефата. Я чую голос небесного тата, сину Ефата, сину Ефата. Я чую голос небесного тата, сину Ефата, сину Ефата.
Co prawda siedzimy przed radiem, słuchamy tej dzisiejszej audycji, ale dla nas też ma ogromne znaczenie to, co usłyszeliśmy. Bo zobaczcie, słuchając tej Ewangelii, trudno się nie zgodzić, że czasami sami czujemy się, jakbyśmy byli głuchoniemy i do tego żyjąc w środowisku pogańskim. No bo nie ukrywajmy, taka powoli staje się Polska. I wielu z nas nawet chodzi do kościoła, słucha kazań, modli się, ale to wszystko jest takie jakieś byle jakie, takie bez ducha. Jest nam smutno, trudno, trudności piętrzą się niczym góry. No i zastanawiamy się, dlaczego nie słyszymy Pana Jezusa? Czemu nawet nie jesteśmy w stanie już nawet zawołać za Nim? I w tym momencie potrzebujemy kogoś, kto nas przyprowadzi do Pana Jezusa, który nas weźmie za rękę, albo chociażby, który wypowie do nas jedno zdanie: słuchaj, ja się dzisiaj za Ciebie modlę, wiesz? Ja dzisiaj za Ciebie ofiarowałem Komunię Świętą. Chodź, są fajne rekolekcje, fajne dni skupienia. Słuchaj, ten ksiądz mówi rewelacyjne kazania, trafi to do Twojego serca, idź. Albo jest adoracja Najświętszego Sakramentu, chodź posiedzimy przy Panu Jezusie w ciszy. Mam nadzieję, że spotykacie takich ludzi. Ja do dnia dzisiejszego dziękuję Panu Bogu za tych wszystkich ludzi, którzy wielokrotnie pojawiają się na drogach mojego życia właśnie wtedy, kiedy ja już nie potrafię pójść do Pana Jezusa, kiedy ja sam jestem jak głuchoniemy. I co wtedy, jak już posłuchamy ich? Okazuje się, że mamy po prostu być. Dajmy przy Panu Bogu sobie czas. Nie wiem ile, ale bądźmy przy Nim. Pozwólmy Mu działać. Niech nas On zabierze od zgiełku naszej codzienności, od zabiegania, w którym wszyscy jesteśmy. Niech nam da troszeczkę pustyni i ciszy. Niech uzdrowi nasze uszy, obudzi w nas pragnienie Ducha Świętego. Niech nasze serce usłyszy to słowo Efata, to znaczy otwórz się. I powiem Wam wprost, że ja bardzo lubię tę dzisiejszą Ewangelię. Dlatego, że ja potrzebuję kogoś, kto mnie zatrzyma i powie: Andrzejek, stój! Co ty robisz? Zatrzymaj się, a nie biegniesz ciągle. Miej czas dla siebie, dla drugiego człowieka, dla mnie jako dla Boga. I dlatego potrzebuję tej dzisiejszej Ewangelii, żeby otworzyć się znowu na Jezusa. I mam nadzieję, że wszyscy tego potrzebujemy. Że znowu odzyskamy nadzieję przez tę chwilę, że znowu pójdziemy z Jezusem na pustynię. I być może taki ten będzie najbliższy tydzień, że znajdziemy chociaż 10 minut
sam na sam z Panem Jezusem. Albo wieczorem usiądziemy, otworzymy Pismo Święte i znowu poczujemy powiew Ducha Świętego w naszym sercu. Tego życzę Wam, tego życzę sobie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Dobrego całego tygodnia. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.
Aż wypadałoby powtórzyć. Człowieku, nie śpiesz się tak. Tego Państwu i sobie bardzo życzymy. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.